Tak, drodzy bracia i siostry, czyli uświadomiliśmy sobie w pierwszej lekcji, że są dwa królowania i to trzeba sobie uświadomić i wtedy wszystko jest w porządku. Żyjemy w czasie, gdzie pełną parą, można tak powiedzieć, takim językiem, są przygotowania do ustanowienia królestwa. Wszystko się dzieje, bo niektórzy mogą się załamywać, powiedzieć, że nic się nie dzieje, czas płynie, tysiąclecie trwa i tak dalej. Dzieje się bardzo wiele rzeczy, tylko my musimy to widzieć. Jezus zresztą powiedział w Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, że błogosławione oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. A nasze oczy to widzą. I my teraz sobie tą maścią, która wzrok naprawia, smarujemy tą prawdą i wtedy to widzimy. I wtedy się możemy być rzeczywiście, jako chrześcijanie, największymi optymistami na kuli ziemskiej. Depresja nie powinna mieć do nas dostępu. My powinniśmy być ludźmi radosnymi, ponieważ mamy takie wspaniałą wieść dla swoich serc, prawda, współbliźnich i dla świata całego. Możemy oczywiście wykorzystywać te sposobności i się nimi dzielić. To jest naprawdę wielka sprawa. Teraz, drodzy bracia, kontynuując ten temat, my znamy sprawę, że nasz Pan będzie królował laską żelazną, prawda? I kiedy On króluje? No właśnie teraz, to jest ten czas. Króluje, rozbija i tak dalej laską żelazną w tym czasie. Bo tak zawsze ogólnie był taki pogląd, że całe te 1000 lat będzie wielka laska żelazna. W tym czasie, kiedy szatan wciąż jeszcze jest aktywny, działa, osłabiany i tak dalej, i Pan oczywiście tutaj niszczy, burzy, rujnuje ten stary porządek rzeczy. Laska żelazna jest aktywna i działa. No i w pierwszym tomie Boski Plan Wieków na stronie 272 jest napisane tak. Gdy laska żelazna dokona dzieła zniszczenia, ta ręka, która uderzała, zacznie leczyć, a ludzkość zwróci się do Boga i zostanie uleczona. A więc rządy laski żelaznej to królowanie wśród nieprzyjaciół. Tutaj ta laska daje się teraz działa. Uderza, niszczy, burzy, rujnuje. W czasie panowania w mocy wielkiej chwale i naszej naprawia wszystkie rzeczy, to już wtedy nie. Teraz jest właśnie ta laska żelazna aktywna i działa. Oczywiście w dalszej części tysiąclecia, w tej drugiej części, będzie porządek i wiadomo, że tam wszyscy... Najwyżej trzeba będzie być, jeżeli ktoś z czymś się nie będzie zgadzał, być hipokrytą. Bo w przeciwnym razie zginie w krótkim czasie. To Biblia o tym mówi. Tak, drodzy bracia i siostry, jeszcze chciałbym, żeby wesprzeć ten temat, który tutaj rozważamy, posłużyć się proroctwem Daniela. Jest to naprawdę ciekawe proroctwo, które mówi, drugi rozdział, i nawiązuje właśnie do tego. I powiem, drodzy, że jeszcze raz powiem, że gdy byłem w Miechowie i gdy ten wykład wygłaszałem, no to to, gdy zacytowałem to prosto Daniela i wyłożyłem to, to tam zaczęto kręcić głowami. Nie wiem dlaczego, nie wiedziałem. I oni sobie uświadomili, ale to może najpierw powiem to, a później będę o tym mówił. Przeczytajmy proroctwo Daniela, drugi rozdział. W tym proroctwie są pokazane czasy pogan. A nasz temat ma ścisły związek z czasami pogan, ponieważ gdy skończyły się czasy pogan, nasz Pan objął królowanie wśród nieprzyjaciół. Daniel i drugi rozdział. Otwórzmy sobie i zobaczmy. Tutaj oczywiście przywołamy sen Nabuchodonozora, który miał bardzo dziwny, ale proroczy sen, kiedy widział wielki posąg. I oczywiście ten sen wywarł na nim tak wielkie wrażenie, że on robił wszystko, co w jego mocy, żeby go zrozumieć, żeby mu ktoś wyłożył. On odczuł ważność tego snu, no bo wszyscy mamy jakieś tam sny, ale nikt nie robi z tego żadnego problemu. Ale on zrobił właśnie, ponieważ to był sen proroczy. I w tym śnie są pokazane, w tym posągu pokazane są czasy pogan. I w naszym temacie główną rolę będzie miał kamień, który się oderwał od góry i ten kamień uderzył w co? stopy tego posągu i spowodował, że ten posąg się rozsypał cały. Wszystko się zmieszało i został usunięty, zlikwidowany. No i tutaj chodzi o ustalenie, co przedstawia ten kamień, który uderzył w stopy posągu. I to mamy napisane tak. Gdy Daniel, bo jedynie on potrafił, król wzywał magów i innych różnych tam fachowców w swoim kraju, żeby mu ten sen wyłożyli. Żaden nie potrafił. Obłożył wszystkich karą śmierci, jeżeli nie potrafią wyłożyć tego. Ale Daniel wyłożył, uratował ich wszystkich i sam siebie. I mówi tak. 31 wiersz, drugi rozdział. Ty, królu, miałeś widzenie. Oto olbrzymi posąg stał przed tobą. Wielki był ów posąg, potężny jego blask i straszny jego wygląd. I tutaj, gdy Nabuchodonosor to słuchał, przywołał sobie pamięć. Mówi, rzeczywiście, to jest prawda, co on mówi. Głowa tego posągu była ze szczerego złota. Jego pierś, jego ramiona ze srebra. Jego brzuch i jego biodra z miedzi. A więc opisuje ten posąg. Jego golenie z żelaza, jego nogi po części żelaza, po części z gliny. Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi żelaza i gliny i skruszył je. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź i tak dalej. Czyli ten cały posąg runął. No i co tutaj jest takiego ważnego? Kamień bez udziału rąk. Co przedstawia ten kamień? Który... proszę? Kościół. Kościół. Kościół cały, który oderwał się od góry, czyli od ziemi. Oderwał się, nie? Czyli poprzez cały wiek Ewangelii, kiedy był kształtowany, oni oderwali się od tego porządku rzeczy i byli kształtowani w tych trudnych warunkach. Kościół, ten kamień, był tam kształtowany i tak dalej. I teraz nastąpił czas, że on był już gotowy do uderzenia. Uderzenia. I gdy on w 14 roku uderzył w stopy posągu. Co to znaczy stopy posągu? Przedstawiają. Ja tutaj mam taki, no to nie taki precyzyjny obraz. I tutaj ten kamień uderza w stopy posągu. Nie gdzieś tutaj. Bo ten posąg to przedstawia czasy pogan. I to, jak tu na tym wysłuchuję, że najpierw głowa była aktywna. Czyli tu była taka iluminacja, czyli oświetlone było, kiedy Nabuchodonosor miał władzę. Ale później ta władza została odebrana przez Medopersję. To zgasło, jako państwo istniało. Pomnik dalej to istniało, prawda? To następna część była oświetlona i tak dalej, zeszło, aż to światło zeszło do stóp. I teraz ten kamień uderza w stopy posągu. Uderza. A więc stopy posągu, drodzy bracia i siostry, to są władze pogańskie po roku 14. Do 14 roku ten kamień nie uderzał, bo zresztą on też nie był gotowy. To wszystko zostało zharmonizowane i zgrane czasowo. Nie był gotowy, ale właśnie tu miał uderzyć, w te stopy. Bo one nieprawnie mają władzę. Tamte wszystkie miały czas wyznaczony. Ten czas w 14 roku się skończył. I w ten czas ten kamień uderza te stopy posągu. To nie jest jedno uderzenie. On bombarduje od 14 roku. Czyli niszczy, niszczy, rujnuje, burzy, rujnuje, uderza. Ten kościół. I to, co w Betanii powiedziałem, to oni zrozumieli, że kościół jest kompletny. W 14 roku był. No bo ten kamień był gotowy do uderzenia. I tamci staruszki to pojęli. I później, gdy był obiad, to tam pomrukiwali. Mówi, że ja tam zaatakowałem naukę, sprawę wysokiego powołania, kościoła, że zakończyło się już wysokie powołanie. Nigdy nie przypuszczałem, że oni to potrafią skojarzyć, takie coś. A ja w ogóle nie miałem tej myśli, żeby tam atakować czy cokolwiek. Ale później powiedziałem, no logiczny sposób myślenia ktoś tam miał, nie? Rzeczywiście. No w 14 roku, że musiało powołanie się skończyć, nie? Bo kamień był już gotowy do uderzenia. A przynajmniej ci, którzy byli jeszcze na ziemi, to już byli popieczętowani. Czyli był rzeczywiście gotowy. Popieczętowani byli. Tylko jeszcze dokończyli bieg, nie? Ale już naboru nowego nie było po 14 roku. No i właśnie takie miało zdarzenie właśnie. Ale widzimy, że że to proroctwo wspiera znowuż tą interpretację, którą tutaj właśnie dzisiaj przedstawiam. przy pomocy tego wykresu. A więc kamień oderwał się od góry, to znaczy kościół się odłączył od tego porządku rzeczy i od świata, i ten kamień był już wykształtowany i zaczął właśnie uderzać w stopy posągu, zabijać tych nieprzyjaciół. Innymi słowy, znowuż, tak jak to w Ewangelii Łukasza, 19 rozdział. Zabijać, usuwać te wszystkie instytucje i tak dalej. Ten kamień bombarduje, uderza. Za dni tych królów, tu mówi wiersz 44, mówi tak, za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a to królestwo nie przejdzie na inny lud. A więc to królestwo nie przejdzie na inny lud. Dlaczego na inny nie przejdzie? Bo te królestwa przechodziły. Z Babilonii przeszło królestwo na Medopersję, z Medopersji na Grecję, z Grecji na Rzym, a z Rzymu w te stopy. Mówi, ale to królestwo, które on stworzył, już nie będzie przechodziło, to jest wieczne, które będzie utworzone. Dlatego mówi, za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone. Czyli za dni tych królów. Powstanie z martwych kościoła było w roku 1878. To było za dni tych królów jeszcze. To nie był rok, do 14 roku jeszcze brakowało. 36 lat brakowało, a oni byli już wskrzeszeni. Czyli w czasie jeszcze królowania pogańskiego. Prawnie mieli jeszcze królowali. Prawda? Czyli już było to królestwo, ten kamień. To królestwo jako kamień. Prawda? Było właśnie ożywiony, był i on właśnie mówi, a królestwo to nie przyjdzie na inny lud, lecz zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa. Zniszczy. Niszczy i usuwa poprzez uderzanie w stopy. Usuwa wszystkie królestwa. Lecz samo ostoi się na wieki. A więc ten kościół na wieki i ustanowi królestwo na całym obliczu ziemi. I to jest, drodzy, piękna wykładnia. Właśnie ten. I 45 wiersz mówi tak. Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk? Czyli nie, ludzka ingerencja to nie miała nic. To była sprawa boska, sprawa kamienia, czyli sprawa kościoła. I jeszcze raz 45. Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo, miedź i glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sednem jest prawdziwy, a wykład jego pewny. I co powiedział król Nabuchodonozor? Potem odezwał 47 wiersz. Odezwał się król i rzekł do Daniela. Zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów. On objawia tajemnicę, gdyż ty mogłeś odsłonić tą tajemnicę. Mówi, to jest niesamowite, co wy macie za Boga, że on potrafił właśnie przez ciebie tak dokładnie mi to przypomnieć, bo dokładnie tak było. On sobie to wszystko przypomniał wtedy. To wróciło mu ta pamięć. Mówi, no, z absolutną dokładnością to wszystko powiedział. I on oddał właśnie chwałę temu Bogu. A więc widzimy, że to jest bardzo istotne i pocieszające, gdy my to potrafimy, to proroctwo zharmonizować właśnie z tym czasem. Kamień uderza, do tej pory uderza. Ten kamień systematycznie niszczy, gruzuje, rujnuje i zabija, unicestwia tych właśnie symbolicznych nieprzyjaciół, którzy stanowią przeszkodę do ustanowienia królestwa. Oni muszą być właśnie usunięci. Izajasz 40 rozdział i 10 wiersz mówi tak. Oto panujący Pan przyjdzie przeciwko mocnemu. Mocny to jest szatan. Przeciwko mocnemu. A ramię jego, to jest Jezus, ramię jego, panować będzie nad nim. Pomimo, że jest mocny, nad nim będzie panować. A więc tekst ten mówi o panowaniu Jezusa wśród nieprzyjaciół. Pomimo, że szatan jest mocny i tak dalej, to przewagę ma właśnie ten namaszczony król. Ten, który właśnie wziął koronę, która była zdarta z głowy Sedekiasza, ostatniego króla izraelskiego. Została włożona na tego, któremu przynależy. Ten został wywyższony, a tamten Sedekiasz został poniżony, jak czytaliśmy w 21 rozdziale proroctwa Ezechiela. Ten sam rozdział Izajasza, 40 rozdział i wiersz 5 mówi tak. I objawi się chwała Pańska i ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały. A więc tutaj już mówi o królowaniu albo o panowaniu Jezusa w mocy wielkiej chwale, w tej drugiej części. A więc widzimy, że to te teksty, one mówią o jednym i o drugim. I no ta kwestia rozgraniczenia. I tutaj się kłania ten cytat, który jest zapisany w liście do Tymoteusza 2:15 i gdy mówi tak: staraj się, aby się stawił doświadczonym Bogu robotnikiem i dobrze rozbierał słowo prawdy. Dobrze, bo można rozbierać źle. No i wtedy oczywiście ten obraz będzie cały zniekształcony, no i nieprawdziwy. Dlatego to rozbieranie ma bardzo ważne znaczenie. W teraźniejszej prawdzie numer 137, to są stare prawdy, jest taki cytat na stronie 45 i 46. Opis symbolicznego ognia, który łagodnie zaczął płonąć od 14 roku. 1914 roku łagodnie zaczął płonąć. Wiatry to były i ten ogień. I w miarę upływu czasu coraz bardziej się rozpala, a niebawem rozgorzenie maksymalnie i wybuchnie pożar na skalę światową, który podpali każdy naród. Biblia używa wielu przenośni, opisując ten burzliwy okres czasu. To jest cytat z teraźniejszej prawdy. A więc my to właśnie widzimy, rozumiemy, no i po prostu możemy gruntować naszą wiarę, a przynajmniej robić wszystko, żeby jej nie utracić, bo jest taka możliwość. Biblia przed tym przestrzega. Nie? Apostoł Paweł chlubił się u schyłku swojego życia, że właśnie wiarę zachował i bieg dokonał. Że wystarczyło mu energii, żeby właśnie ten bieg dokończyć i dobiec do mety. I mówi: jestem pewien, że odłożona mi jest korona, czyli wieniec zwycięstwa. Jeremiasz mówi tak, 23 rozdział i 5 wiersz. Cóż to będą za piękne czasy, drodzy? A mówi tak: oto idą dni, mówi Pan, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorość. Będzie panował jako król i mądrze postępował i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Prawo i sprawiedliwość. Mamy taką partię teraz też, prawo i sprawiedliwość, ale to nie o to w prawo chodzi. Ale tu właśnie mówi, że idą dni, zbliża się czas, że nas sprawiedliwa latorość i tak dalej, to znam mowa o Jezusie, o Mesjaszu, który właśnie obejmie panowanie i wtedy właśnie wymęczona, wymordowana ludzkość powie coś niesamowitego. Nigdy się tego nie spodziewaliśmy. Szczególnie narody pogańskie będą urzeczone tym działaniem, tą restytucją. To będzie coś niewyobrażalnego. Prawdopodobnie będą szybszy robić postęp niż kraje chrześcijańskie. Tak będą zauroczeni tą ideą Chrystusa. Jeremiasz 33 rozdział i 15 wiersz mówi tak. Podobnie w owych dniach i w owym czasie sprawię, że prawdziwa latorość wyrośnie Dawidowi. Będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. Znowu już powtarza się, będzie wykonywał. A więc to jest naprawdę zdumiewające. Jeszcze chciałem, mieli bracia i siostry, z czwartego tomu, to jest Walka Armagedonu, przeczytać takie fragmenty, jak brat Russell właśnie. To samo, co my tutaj mówimy. On właśnie to o tym mówił. I mówi tak, to jest strony 31 do 41. Walka Armagedonu, czwarty tom. A jak ktoś by chciał mieć nowy, to jest strona 11 do 20 w nowym, bo są już nowe wydania tych tomów. Ale chodzi, o co tu chodzi? Mówi tak, bardzo dobrze pisze tak, dzień pomsty, sąd narodów, to sąd zbiorowy. Jest to czas, w którym zostanie obalony obecny porządek rzeczy. Czas. Czasy pogan dobiegły końca w roku 1914. I od tego czasu nastało ich rozliczanie, zdawając liczbę przez swe rządzenie, dostarczają dowodów, że ani jedna instytucja z obecnego porządku rzeczy nie nadaje się do dalszego trwania ani do odnowienia. Ani jedna instytucja. Musi być wszystko zabite. Zabicie i unicestwienie. I to się właśnie dzieje teraz, nie? To jest takim różnym językiem to w Biblii podane. A Bradusze tak napisał właśnie. Rzeczy nie nadaje się do dalszego odnowienia. I dalej Rusel pisze tak. Ten, który ma prawo do panowania, odbiera panowanie tym, którzy po 2520 latach je utracili, bo skończył się wyznaczony czas dzierżawy. A ponieważ oni dobrowolnie nie chcą opuścić dzierżawy, to Pan im pokazuje, że są niezdolni do dalszego sprawowania władzy i że ich rządzenie staje się koszmarem. No wszystko to widzimy. To wszystko to widzimy, że tak się dzieje. Tak, ten straszliwy czas to cenna nauka dla obecnego pokolenia. Będzie ona wykorzystana podczas sądu indywidualnego. A więc rodzaj ludzki wykorzysta właśnie to. A więc, drodzy kochani bracia i siostry, to naprawdę są rzeczy zdumiewające i tych cytatów takich to bym tutaj miał dużo do odczytania, ale to nie będę czytał, bo przecież my to z tym wszystkim się zgadzamy. Teraźniejsza prawda 515 mówi taki cytat też, jeszcze ciekawy przeczytam, żebym się w czasie zmieścił. Obecny świat ze swymi niegodziwymi niebiosami i ziemią przemijają. Pisze obecny świat. Przemijają. Wkrótce miejsce starej rozpadającej się budki, tak jest napisane, zajmie pałac króla w Nowym Jeruzalemie. W Nowym Jeruzalem. Obecny porządek, symboliczny Babilon, zostanie całkowicie unicestwiony. Na wieczne czasy. I nigdy więcej nie będzie już istniał. Upadnie w cudzysłowie, a więcej nie powstanie. Chwała Panu. I dalej. W dniu Pana, w dniu pomsty, w dniu zniszczenia obecnego złego świata. W pierwszej części dnia onego. I to właśnie ważne stwierdzenie. W pierwszej części. To jest ta pierwsza część tego dnia. Bo tam będzie dalsza część, druga. Wielki system Antychrysta oraz reszta symbolicznego Babilonu zostanie całkowicie unicestwiona, bowiem wspomniał Pan na nieprawości jego. I tu jest cytat biblijny, objawienie 18 rozdział. Pan ściągnie karę, nawiasie nawiedzi, na ogromne rzesze kleru katolickiego i protestanckiego, a zwłaszcza na hierarchów. Wojsko wysokie na wysokości. To tak jest w Biblii, na symbolicznych niebiosach oraz na władców i arystokratów w ziemskiej fazie Imperium Szatana, królów ziemskich na ziemi, w nawiasie to jest. Jako tacy zostaną oni zniszczeni, a w wielu przypadkach także uśmierceni fizycznie. W wielu przypadkach uśmierceni fizycznie. I jeszcze jeden cytat z tego. Mówi tak, dalej poniżej. Obecny zły porządek przestanie istnieć na zawsze. To się powtarza. Ale czy taki będzie też los wszystkich jego mieszkańców, wielkich i małych? Ależ nie. I wykrzyknik, ależ nie. Zostaną oni zamknięci w grobie, w więzieniu śmierci. Będą zamknięci w tarasie, w więzieniu, w angielskim przekładzie KJV. Ale w słusznym czasie, po wielu dniach, zostaną oni z wyjątkiem tych spłodzonych z ducha, którzy poszli na wtórą śmierć, wspomniani, nawiedzeni, bowiem zostaną wezwani ze snu w prochu. I tak dalej. A więc cóż to za chwalebny czas nastanie, kiedy Jehowa obdarzy rodzaj ludzki na ziemi błogosławieństwami restytucji. To takie fragmenty wyczytałem tej teraźniejszej prawdy 515, ale to jest cały artykuł, który właśnie mówi na ten temat. A więc, drodzy bracia i siostry, królowanie wśród nieprzyjaciół jest to Rusel pisze w pierwszym tomie, jest doskonałą sposobnością głoszenia Ewangelii. w tym królowaniu, w tym zdezorientowanym świecie i tak dalej. Wiadomo, że dzisiaj ludzie nie chcą słuchać Ewangelii, gdy my głosimy, bo są tak wymęczeni tymi różną sytuacją i tak dalej. Ale możemy znajdować, a przynajmniej dawać dowód, nie, że ta Ewangelia dla nas jest tak cenną i że lubimy się ją właśnie dzielić. To jeszcze, drodzy, w tym temacie chciałem poruszyć. Jest taki cytat, który również jest kontrowersyjny i on jest zapisany w pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdział i 26 wiersz. No, ktoś powie, co to ma do tego, bo to jest właściwie w okresie pamiątkowym apostoł Paweł go napisał i tam jest mowa o pamiątce. I on brzmi tak. Muszę otworzyć, żeby go przeczytać. Pierwszy list do Koryntian mówi w taki sposób. 11 rozdział, 26 wiersz. Albowiem ilekroć ten chleb jecie i z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujcie, aż przyjdzie. I tu to słowo aż przyjdzie. Ja powiem wam tak. Jak ja poznawałem prawdę, to ten tekst był powodem dużych dyskusji i my byli zawsze pokonani. Nie potrafiliśmy tego obronić. Aż przyjdzie. No bo to mówi tak. To wy mówicie, że Jezus przyszedł w 1874 roku, a pamiątkę obchodzicie dalej. Czyli oni widzieli w tym tekście granicę czasową obchodzenia pamiątki. Mówi, śmierć pańską opowiadajcie, czyli obchodzicie pamiątkę, aż do chwili przyjścia. No mówi, on przyszedł, a wy dalej. No i mówi, jaka to niespójność poglądowa. I my byli, mówi, no, nie potrafiliśmy tego wybrnąć tego. Ale z czasem Pan to uświadamiał nam i myśmy to dopiero zrozumieli później, że tu chodzi zupełnie o coś innego. A nawet powiem szczerze, był u mnie taki przyjaciel chyba 5 dni temu i też powołał się na ten cytat teraz. Ale teraz sobie mówić, dokładnie wyjaśniłem. Także nie było żadnego problemu, ale w tamtych czasach to był problem z wyjaśnieniem. I teraz mu wyjaśniłem, no i oczywiście jego usta zostały zamknięte. Bo tutaj nie chodzi o granicę czasową obchodzenia pamiątki w tym cytacie, albowiem ilekroć ten chleb jecie, z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujcie. Tu jest nakaz zwiastowania śmierci pańskiej. Nakaz. Tu nie ma granicy czasowej. A my to odczytowali, inni to odczytują jako granica czasowa. Więc mówi, dokądkolwiek obchodzicie pamiątkę, mówi, śmierć pańską zwiastujcie. Nakaz, żeby, co to znaczy śmierć pańską zwiastować? To znaczy, w związku z pamiątką, to jest cytat zacytowany w tym 11 rozdziale, tutaj apostoł pisze o pamiątce, śmierć pańską to jest nauka o okupie. To jest śmierć pańska. Jak jest wydajny okup? Ile w nim jest miłosierdzia i miłości i mądrości w tym okupie i co spowoduje, co stanie się z powodu okupu, z czym stanie się nasza planeta w kosmosie. Ona już tak jest wyjątkową, absolutnie wyjątkową w całym kosmosie bezkresnym. Ona jest najważniejsza, ta planeta, z wielu powodów. Ja to często powtarzam, bo tu na tej planecie raz, że dozwolenie zło, raz, że Jezus tu zdobył nieśmiertelność, że z tej planety została wybrany najwyższy parlament wszechświata, Kościół, który będzie tworzył w wieczności wszystkie istoty na różnych planetach i inne klasy, które będą również przejdą na poziom duchowy. 4 klasy wybrane, a więc i wiele innych jeszcze powodów jest, które właśnie powodują, że ta Ziemia jest najważniejsza. I że tutaj właśnie pierwszy raz, że tu został złożony okup i tak dalej. A więc tą śmierć pańską opowiadajcie. I to jest zapisane w teraźniejszej prawdzie 362, strona 37 i 38. Tam nie ma dużo napisane, ale właśnie ta myśl tam jest podkreślona, że śmierć pańską opowiadać, to znaczy głosić, co spowodowała ta śmierć. A więc to jest nauka o okupie. I to jest bardzo piękne, bo uczniowie pańscy, Jezus zresztą nakazał, żeby głosili. On wysyłał głosić Ewangelię to piękno w Ewangelię swoich uczni. I jak wiemy, że w Ewangelii Mateusza 10 rozdział mamy zapisane, że Jezus wysłał swoich apostołów i uczniów głosić Ewangelię dwójkami i powiedział: na drogę pogan nie zachodźcie, tylko idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. I to wbiło się w pamięć uczniom. Wbiło się w pamięć. Oni wiedzieli, że oni są wyjątkowym narodem i Ewangelia należy tylko do Żydów. I dziwne było dla nich usłyszeć, dla uczniów, z ust tego samego Jezusa w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, gdy on powiedział, że będzie ta Ewangelia głoszona wszystkim narodom. Będzie głoszona. To było dla nich szokiem. Dla uczniów. To tam nas wysyłał i zakazał, a tu mówi, że będzie głoszona. To jest zapowiedź głoszenia Ewangelii. Oczywiście różne frakcje wyznaniowe, oni używają tego tekstu, że to oni go spełniają, bo oni głoszą, Świadkowie Jehowy, czy tam inni, może to też mówi, to my spełniamy ten tekst. Ale tam nie jest nakaz głoszenia w tym tekście, tylko jest zapowiedź, że nadejdzie taki czas, że Ewangelia będzie można było głosić innym narodom. Ale wtedy jeszcze też nie było. Jezus zapowiedział, że przyjdzie ten czas jako znak, że Ewangelia będzie rozprzestrzeniana pomiędzy wszystkie narody ziemi. A więc to jest w Ewangelii Mateusza 24 rozdział napisane. Proszę. I 14 wiersz. Tak, tam jest po prostu... Natomiast dopiero nakaz głoszenia, bo pozwolenie mamy w 28 rozdziale. A więc to jest trzecia rzecz, nie? I tutaj, drodzy, mamy napisane tak. To już było po zmartwychwstaniu Jezusa. I mówi tak, 28 rozdział i 16 wiersz. Tu trochę odbiegam od tematu. A 11 w związku z tym głoszeniem, co tutaj mamy. Chce śmierć pańską opowiadajcie, ażby przyszedł. Czyli żeby głosić. I tu mówi tak, do 11, Mateusz 28, rozdział od 16 wiersza. A 11 uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie im Jezus przykazał. I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. I 9 wiersz mówi: idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Nie czyńcie uczniami wszystkie narody, tylko poprawnie, w przykładzie KJV będzie napisane: i czyńcie uczniów z wszystkich narodów. No bo wszystkie narody czynić, to by znaczy było już zbawienie powszechne, które będzie w czasie restytucji, w tysiącleciu. Ale tu mówi: wyciągaj uczniów z tych wszystkich narodów. Mówi: teraz macie pozwolenie już. Ja wam nawet teraz każę to robić. A więc to też dobrze, znaczne rozgraniczenie, nie? Że najpierw był zakaz, później była zapowiedź, że będzie głoszona wszystkim narodom, a teraz tutaj już jest nakaz. I tutaj właśnie apostoł Paweł pisze: śmierć pańską opowiadajcie, ażby przyszedł. Ale kiedy ażby przyszedł? Ażby przyszedł tutaj. Objął panowanie. Dotąd będzie opowiadana Ewangelia. Bo gdy przyjdzie tu Chrystus i będzie nowe przymierze, to czym się będzie charakteryzować nowe przymierze? To mamy zapisane w liście do Żydów, 8 rozdział 10 Jeremiasza, i tam jest napisane, że on właśnie będzie charakteryzować tym, że nikt nie będzie uczył bliźniego swego, bo ziemia będzie napełniona znajomością Pańską jako morza wodami. Tam nie będzie trzeba głosić tej Ewangelii. Tam nastąpi wielka praca reformy nad sobą, najważniejsze, i wspierania innych też oczywiście. Ale tutaj, w tym czasie, w wieku Ewangelii, który był tutaj daleko, to trzeba było z narażeniem życia wielu głosiło, tą śmierć pańską opowiadało, tą Ewangelię. To nie było łatwe. To było bardzo trudne. Wielu właśnie zginęło na stosach właśnie za głoszenie Ewangelii, ponieważ ona była na indeksie zakazane. Szatan sobie nie życzył, w jego wieku imperium ktoś rozpowszechniał ideę jego rywala, Jezusa. On sobie tego nie życzył. I oczywiście miał swoje kadry, które właśnie wychwytywały tych nosicieli światła i likwidował, usuwał. Święta Inkwizycja. To byli wyborowi fachowcy, którzy wiedzieli, co z takimi robić. I oni ich unicestwiali. A więc to opowiadanie śmierci pańskiej w tamtych czasach dużo kosztowało. I dużo odwagi potrzeba było, żeby to czynić. Dzisiaj nie trzeba odwagi. Też może trochę trzeba, ale dzisiaj nie grozi nic, praktycznie rzecz biorąc. A więc my możemy to robić rzeczywiście swobodnie. Tak, mili bracia i siostry, ażby przyszedł. A więc szczególnie chciałem, ten tekst zacytowałem, słowo ażby przyszedł, że to chodzi o to przyjście, o to drugie królowanie. W tym czasie, tutaj, to trzeba to ograniczyć, to wtedy mamy porządek. Wszystko się dzieje bardzo dobrze i możemy czytelnie Boski Plan odczytywać i jego działanie. I możemy mówić, że jesteśmy utwierdzeni w teraźniejszej prawdzie, czyli na czasie, w tym czasie. No to się teraz dzieje. Jeszcze chodzi taki cytat, chciałem zacytować, który jest napisany odnośnie przyjścia Chrystusa Pana. To wszyscy znamy w objawieniu świętego Jana. I tam jest napisane, bo chrześcijaństwo nominalne, też już to wspomniałem, że głosi, że Chrystus przyjdzie po raz wtóry w sposób widzialny. Wszyscy go zobaczą wzrokiem fizycznym. Ja miałem te doświadczenia, bo ja wyszedłem ze świata i jak poznałem prawdę, to dużo się dyskutowało. Ja tak na początku, jak poznawałem prawdę, to z kimkolwiek rozmawiałem, to z tymi wyznaniami szczególnie, a tam na moim, gdzie ja mieszkałem, no to byli tak adwentyści, świadkowie Jehowy, byli zielonoświadkowcy, metodyści, są do dzisiaj. I z nimi prostacy byli tacy skrajni zielonoświadkowcy, się nazywali. I z nimi rozmawiałem, i cokolwiek mi przedstawiał wtedy, to mi się wydawało, że on ma rację. Udowodnili mi, że trzeba mówić językami, no jest w Biblii. Prawda? Że trzeba uchodzić sabat adwentyści, no jest w Biblii. Ja mówię, no już całkowicie skołacony byłem. I teraz nagle mówią, że które przyjście będzie widzialne. No też jest w Biblii. I zacytowali cytat z objawienia świętego Jana, który dla nas wszystkich jest znany. I tutaj napisane jest tak. Pierwszy rozdział i 7 wiersz. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest, amen. No i mówią, ujrzy go wszelkie oko. No i co? No i nic, no jest napisane, że ujrzy go wszelkie oko. No ale dopiero po jakimś czasie dotarło do nas, że tu chodzi o duchowe wyrozumienie, duchowe oczy istnieją. Dla ludu Bożego to jest pisane. I jest to pisane w głęboko symbolicznej księdze, objawieniu. A więc tu nie chodzi o fizyczne oczy. Bo Jezus... No i to znowu, i to tak stopniowo ta prawda się rozjaśniała, jeżeli chodzi o mnie. Ale ja to mówię każdemu tak, kto przychodził do poznania prawdy, że to tak się działo. A więc widzimy, drodzy bracia i siostry, bo jest napisane w prorocie Zachariasza, nie, że Żydzi go ujrzą, prawda, i będą płakać nad tym, który go przebodli, nie? Zachariasz. Gdzie tu jest Zachariasz? O. I tu jest napisane tak. 12 rozdział i 10 wiersz. 9 już i 10. O, tu pisze tak. W owym dniu będę dążył do tego, aby zniszczyć wszystkie narody, które wyruszyły przeciwko Jeruzalemowi. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka lub jednorodzony. I będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. A więc tu jest opis, że Żydzi, którzy zrozumieją mnie i gdy oni sobie uświadomią, co oni zaprzepaścili, co oni utracili przez swoją zatwardziałość i zaślepienie, to nastąpi ich wewnętrzna przemiana. Żal i w ogóle no, trudne do wybaczenia, bo mówię, że oni z takiego wyróżnienia i oni właśnie pozwolili sobie to wydrzeć, wyrwać. To będzie wielkie. No ale wiadomo, że oni również Żydzi się udobruchają, prawda? I się pogodzą z tym, prawda? Bo Bóg ma i do nich też wielkie błogosławieństwa. I zresztą do każdego. Ktokolwiek będzie skłonny zaakceptować te warunki, które będą w jakimkolwiek czasie, kiedy Bóg ma coś do działania, to oczywiście jest to, będzie wielkie błogosławieństwo. Tak, mili bracia i siostry, to są ciekawe rzeczy, które, nad którymi my się zastanawiamy. No i wciąż możemy obserwować boskie wypełnienia. Wciąż możemy wypełniać, że wciąż się coś dzieje i wciąż się coś wypełnia. Tak. Jeszcze przeczytam taki cytat z drugiego tomu paruzyjnego. To jest Nadszedł czas. Strona 81, tom nowy 77. Królestwo, to jest cytat z tego tomu, królestwo nie może wcześniej panować i być w pełni ustanowione, to jest objąć władzę, aż wszystkie klasy, całe nasienie abrahamowe będą kompletne i gotowe do administrowania. Gdy wszyscy synowie będą przysposobieni. No właśnie. To, co my tu w przerwie też mówili, nie? Że ten cały zespół pięcioklasowy, pięcioszczeblowy tej administracji, on musi być gotowy do działania, a nie żeby dopiero kończył szkołę na obszarze tysiąclecia, czyli przeznaczonym na restytucję. I tutaj mamy napisane w liście do Rzymian, 8 rozdział i 19 wiersz, taką rzecz. List do Rzymian, 8 rozdział i 19 wiersz. Znane słowa, ale chodzi o to, że one tu w tym temacie są bardzo użyteczne. Mówi tak, 19, bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Synów Bożych. To są te klasy, te synowie. Wszyscy, nie jeden syn, nie jedna klasa, tylko w liczbie mnogiej synów. W Ewangelii Mateusza, 25 rozdziale, a 31 wierszu czytaliśmy aniołowie, że z aniołami przyjdzie. Tutaj przez synami. To jest różne wyrażenie, ale to samo, prawda? I tu mówi, że wszystko stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. No bo co ci synowie uczynią? No przekształcą tą ziemię w raj. Rozpocznie się wielkie, wielkie błogosławienie. Unicestwienie zła, tych starych form rządu, to wszystko będzie usunięte. No i dlatego mówię z tęsknotą, czy tak naprawdę z tęsknotą, abyśmy dzisiaj spytali, albo zrobili taki sondaż na ulicy, czy oni coś oczekują? Nie oczekują nic takiego, żeby, a przynajmniej w takiej formie, jak my głosimy. Ale to się wyraża w tęsknocie za dobrobytem, za lepszym bytem, za sprawiedliwością. W ten sposób. Mówi, z tęsknotą oczekuje. Oczekuje lepszych czasów. Wciąż z nadzieją, że uda się coś wywalczyć. Wczoraj były demonstracje w Warszawie. Tam próbują coś wywalczyć, prawda? A więc to jest walka, to jest bój. I tak dalej. Czyli to jest wyrażana ta tęsknota. Dzieje się krzywda. I ludzie w różny sposób reagują. I to jest ci ludzie jako stworzenie. Bo cytat mówi tutaj, bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, bo oni zaprowadzą porządek dopiero. Ci synowie. Czyli oczekuje tego czasu. Świat nie wie, czy tam jak to będzie i tak dalej. Bo świat w ogóle jest zatruty fałszywymi doktrynami. I w ogóle nie ma pojęcia o takim czymś. Ale tęsknota serc jest. Bo szczątki tego obrazu i podobieństwa Bożego w każdym zostało jeszcze. W każdym zostało jeszcze. Nie zostało wymazane. Więc ludzie pragną lepszego bytu, lepszych warunków, lepszego traktowania. No to wszystko ludzie pragną. Natomiast jest taki ciekawy cytat. Jeszcze mamy trochę czasu. W 24 rozdziale Ewangelii Mateusza. I on również jest w naszym temacie bardzo przydatny. 24 rozdział. I 22 wiersz. I tu jest napisane tak. 21. Tutaj Jezus opisuje cały wiek Ewangelii w tym 24 rozdziale. To jest ten rozdział, w którym uczniowie zapytali Jezusa, kiedy to się stanie, kiedy to wszystko się wypełni i tak dalej. Nie? I kiedy mają tego oczekiwać i tak dalej. No i Jezus oczywiście im tutaj odpowiada. I nakreślił ten cały scenariusz tego długiego okresu oczekiwania. Oni nie myśleli, że on będzie aż tak długi. Tak, ale sobie przebłyski były, że oni wyrozumiewali, że to jest jednak związane z dłuższym czasem. Jezus tutaj mówi tak, 21 rozdział, wiersz. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. No my żyjemy w tym czasie. Wtedy nastanie. To jest ten czas wtedy. Wtedy. I nawet wiemy dokładnie właśnie od 14 roku. Wtedy. Ten ucisk nastał. I 22 wiersz jest bardzo ważny. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Bardzo magiczny cytat, dosyć taki bym powiedział, trudny do wyrozumienia i różnie jest komentowany przez różnych, nawet i braci, różnie jest komentowany. Gdyby nie były skrócone one dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu źle przełożone przez wybranych będą skrócone one dni. Czyli o czym tutaj jest mowa? Wielki ucisk, gdyby dalej trwał, gdyby nikt go nie przerwał, ale wybrani, czyli klasy, gdy będą gotowe, już wszystkie, przerwą proces ucisku, degradacji. Przerwą go, bo gdyby nie przerwali, to degradacja by doprowadziła do tego, że nie ocalałaby żadna istota. Co to znaczy? To znaczy, że obraz i podobieństwo Boże by było zupełnie zatarte. I nie można byłoby już odtworzyć. Rezolucja byłaby już bezsilna. Rezolucja by nic nie zrobiła, bo byłby zupełnie zatarty. Muszą szczątki pozostać, żeby można coś odtworzyć. Jakieś coś, żeby można odtworzyć, musi coś zostać. Prawda? Jak jakieś... I tutaj właśnie o tym jest mowa, że gdyby nie były skrócone, to doprowadziłyby do takiej degradacji, że reforma byłaby niemożliwa. Obraz i podobieństwo Boże by zupełnie zatarte. My mamy, jak powiedziałem, szczątkowe jeszcze sobie. Każdy człowiek ma na tej kuli ziemskiej. Restytucja może to wszystko odbudować. A więc widzimy, to są też takie bardzo istotne spostrzeżenia, i które właśnie są bardzo ważne i bardzo istotne. Tak, drodzy bracia i siostry, żyjemy w tak zwanym Armagedonie. Często słyszy się o Armagedonie i nawet teraz czytałem w gazecie, że ten amerykański minister, to jest, nie wiem, ten Kerry, on jest ministrem stanu, no i on pisze w takim artykule, to jest fakt, taki mit, jak ja tam czasem kupuję te fakty i mity, i tam często używa Armagedon, że napiera, żeby właśnie zaatakować Syrię. I powołuje się na Biblię, że to jest biblijny Armagedon, ma nastąpić. Tam dziwne takie, używa taką argumentację, ale często się tam pojawia to Armagedon. Natomiast my żyjemy w czasie, kiedy wiele ugrupowań i społeczności głoszą, straszą Armagedonem, szczególnie teraz ostatnio wybili się Świadkowie Jehowy. I w ich wersji Armagedon ma spowodować zniszczenia wszystkich tych, którzy nie zadeklarują przynależności do tej organizacji. Ma wszystkich zniszczyć. A więc ta wersja jest absolutnie nie do przyjęcia i niebiblijna. Niebiblijna. Natomiast Armagedon biblijny trwa. W tym najszerszym znaczeniu, ale od 14 roku. To jest ten Armagedon. Ale u nas, w naszej społeczności, wszyscy ogólnie się przyjmuje, że Armagedon ten odcinek czasu. Koniec tego trzęsienia ziemi, czyli koniec tej rewolucyjnego, tej rewolucji tutaj, żeby działamy. Ale praktycznie cały ten odcinek czasu jest w najszerszym słowa znaczeniu Armagedonem, czyli niszczenie, gruzowanie i spalenie tego starego porządku rzeczy. I to jest właśnie poprawna interpretacja i biblijna oczywiście. Tak, mili bracia i siostry, to są bardzo istotne rzeczy. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Muszę tutaj dużo skracać, bo ja mam tu troszeczkę za dużo tego materiału. Przygotowałem do wygłoszenia. Jeszcze chciałem powiedzieć tak, odnośnie tego terminu tysiąclecie. Tysiąclecie, no bo żyjemy w tysiącleciu, odtąd i tak dalej. No i ten świetlany wiek tysiącletni, miało się wiele rzeczy wydarzyć. My już żyjemy prawie 139 lat, prawda? No i wciąż triumf, widzimy ogólnie zła, krzywdy, niesprawiedliwości, która to się potęguje i rozwija. No a nadzieje były, tak jak na wstępie powiedziałem, że to wszystko miało się porządkować w tym czasie. Wszystko miało być, albo nawet nagle miało być przerwane. No nie ma tego. I tutaj teraz, jeżeli chodzi o tysiąclecie, my mówimy, że w tysiącleciu będzie restytucja, no ale ten czas upłynął, no to już nie będzie całe tysiąc lat restytucja. Nie będzie cały czas. A więc już wspomniałem, że są takie znaczenia, dwa znaczenia są, techniczne i chronologiczne. No, znaczenie techniczne i znaczenie chronologiczne. Chronologiczne to jest ścisłe. To jest tysiąc lat, jest tysiąc lat. To jest ścisłe. I nic, ani mniej, ani więcej. To jest tysiąc lat. I co do związania szatana, to niektórzy tak mówią. Jest powiedziane tysiąc lat, to ma być tysiąc lat. Jeżeli nie jest związany, tysiąclecie nie ma. Jeszcze. Czekamy na tysiąclecie. No i to też jest wytłumaczenie. Oczywiście związał go na tysiąc lat, to jest w znaczeniu nazwy, a nie w znaczeniu chronologicznym. Czyli ten odcinek czasu, to jest też nazwany tysiąclecie. To można by tak zobrazować, jak dzisiejszy dzień jest niedziela i to jest 15 września. No i w znaczeniu chronologicznym niedziela ma 24 godziny. To jest doba, to jest niedziela. Ale w znaczeniu nazwy, to każda godzina tego dnia jest niedzielą. Każda godzina. Wciąż jest niedziela. I kiedykolwiek by się dostało, to stało się to w niedzielę. I to też. Cokolwiek by się stało, to się stało w tysiącleciu. Czy to będzie przy końcu, czy gdziekolwiek. Ale będzie wciąż w tysiącleciu, mówimy. Ale nie w tysiącleciu trwającym od tysiącu lat. Tylko w tym okresie. W tym okresie. A więc to jest, myślę, dobre wytłumaczenie. I chyba logiczne, myślę, że to jest wytłumaczenie. Na temat tego czasu, w którym o którym my omawiamy, jest bardzo dużo pisane i po prostu Wielka Piramida i Biblia, mamy taki traktat, tam jest bardzo dużo pisane też na ten temat. Właśnie to, co dokładnie mówię, i to w takiej małej broszurze, ile tam jest pięknych rzeczy, jeżeli się zwróciło na to uwagę. Bo to na przykład taki cytat. Przez wnikliwe, właśnie z tej broszury czytam, z tego traktatu. Przez wnikliwe i dobre rozbieranie słowa prawdy, to jest Biblii, Bóg daje rozpoznać chronologiczne proroctwa, które wyraźnie wykazują, że niszczenie królestw tego świata rozpoczęło się w 1914 roku. Taki broszurze. W 14 roku wybuchła straszliwa wojna światowa. Jest ona początkiem wypełniania się biblijnych znaków. Siedem panowania czasów pogan i tak dalej. To wszystko jest właściwie w takiej broszurce. Na podstawie tej broszurki można by właśnie cały ten temat. A więc widzimy, drodzy bracia i siostry, że ja myślę, że o tym dobrze jest mówić, o takim, żeby po prostu być można duchowo silnym, mocnym samemu i żeby drugich wspierać, zachęcać się i pomagać. Mamy, drodzy, tysiąc lat, tysiąclecie i już mamy 139 lat tego tysiąclecia. Tysiąc lat to jest jeden dzień. Dzień ma 24 godziny. Jeżeli tysiąc lat podzielimy na 24, to ile to wyjdzie? 41 lat i 8 miesięcy. To wyjdzie. W której godzinie teraz żyjemy wobec tego? Schodzi o kolejne pytanie. Proszę? No, czwarta nie ma jeszcze. Czwarty nie ma. Czwarta będzie w 2041. Godzina. Trzecia godzina, tak pół do czwartej. Żyjemy teraz. Czyli to jest wczesny ranek. Wcale to nie jest późno. Także wszystko idzie w dobrym kierunku. Możemy być uspokojeni. Jest takie powiedzenie, jeżeli chcesz wiedzieć, jaki jest dzień, tygodnia, to patrz w kalendarz. Jeżeli chcesz wiedzieć, która godzina, patrz na zegarek. A jeżeli chcesz wiedzieć, w jakim czasie żyjemy, patrz na Izraela, na drzewo figowe. Mówi, patrz na Izraela, będziesz wiedział, w jakim czasie. Która obecność musiała być, bo to za czasów naszego Pana miało to nastąpić, drzewo zakwitnąć i tak dalej od dnia. Ale widzimy, że to są bardzo takie ciekawe zależności, uzależnienia i uświadomienia. Wszystko idzie pod kontrolą, jak mówiliśmy, i zgodnie z czasem. Drugi list Piotra, 3 rozdział i 9 wiersz. Zajrzymy, co tam jest napisane. 3 rozdział i 9 wiersz. Ósmy wiersz mówi tak. Niech to jedno umiłowanie nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A więc również cytat, który jest z czasem. W pojęciu ludzkim dłuży się. Czekanie jest bardzo trudne. Tak jak ten brat Ryl nam zadał to pytanie tydzień temu. Bardzo trudne, ale opłacalne. Dlatego, drodzy bracia i siostry, my w tym trudnym czasie, bo tak rzeczywiście, to żyjemy w godzinie pokuszenia. Ja mam też taki wykład, godzina pokuszenia. Z wszystkimi szczegółami. Jest to on bardzo dobry, szczególnie, bo on, można powiedzieć, ma nie tylko aspekt taki chronologiczny, ten temat, bo ten też ma dwa aspekty, chronologiczny i ostrzegawczy. Że chronologiczny i ostrzegawczy z racji tego, że jest to czas niebezpieczny, trudny. Trudny i łatwo można zostać zmanierowany przez pewne siły ciemności, które będą napierać z różnych stron. To świadomość my mamy i jesteśmy wciąż uświadamiani. Gdybyśmy przeczytali taki cytat z tego tomu pierwszego na 10 stronie, to tutaj brat Russell to już po prostu uczulał i uświadamiał. I on, może taki fragment tylko, bo już czas się naprawdę kończy. I on tu mówi tak, to już na koniec, żeby tak sobie uświadomić, jakie te czasy są zdradliwe i zdradzieckie, w których my żyjemy. Jeszcze chciałbym powiedzieć coś też o przesiewaniach, prawda, które były zmasowane w pierwszym wieku, w okresie efeskim. Tam było 5 przesiewań. A później w każdym okresie, takie interium, jak to się nazywa, między tymi żniwami, to było w każdym okresie 1 przesiewanie. Natomiast w okresie końcowym, laodycejskim, jest 5 plus 1 rewolucjonizm. A więc to są zmasowane ten pierwszy i ostatni okres. I my żyjemy w tym ostatnim. I tutaj Russell pisze w tym tomie tak, 10. Ów wielki przeciwnik oczywiście nie kocha tego, co otwiera oczy ludu Bożego. Śmierć pańską, opowiadajcie, ten cytat mówi, jak powiedział, nie? Nie kocha, którzy opowiadają śmierć, i w ogóle co otwiera oczy, czyli głosi. Powiększa jego cześć dla boskiej księgi i narusza jego poleganie na wierzeniach ludzkich. Dlatego ten wielki przeciwnik, jak moglibyśmy się spodziewać, pozostaje w silnej opozycji do niniejszej książki. I teraz kilka razy używa takiego słowa niewielu. Niewielu zdaje sobie sprawę z mocy i chytrości szatana. Niewielu uświadamia sobie znaczenie słów apostoła odnoszących się do księcia ciemności, który przemienia się w sługę światła, by móc zwalczać prawdę i niszczyć jej wpływ. Niewielu wie, że chytry nasz przeciwnik usiłuje użyć jednostek najlepszych. Najlepszych. Ktoś tak powiedział, on nie lekceważy płotki, ale zabiega o najlepszych. Najlepszych, najenergiczniejszych, najbardziej wpływowych z pomiędzy ludu Bożego do przeszkadzania świecenia światła i przemienia ludzi, i trzymania ludzi z daleka od boskiego planu wieków. Niewielu zdaje sobie sprawę, znowu kolejny raz, że od początku czasu tworzenia wyznań, wiary i tak dalej, rzeczywiście nie studiowano Biblii przez 1260 lat i tak dalej. I tu kilka razy znowu jest niewielu. Tu już wchodzi w inną tematykę. Ale ten odcinek, co czytałem, chodzi o te zagrożenia, gdzie szatan robi, jest arcymistrzem w zwodzeniu. Jest tak perfekcyjny, że naprawdę musimy robić wszystko, żeby on nas nie wyrwał z ręki Pańskiej. To jest, no i to tak właśnie, taki apel na koniec naszego tutaj wykładu. Także, drodzy bracia i siostry, no myślę, że wszystko nie powiedziałem, ale myślę, że dość dużo powiedziałem na ten temat. I cóż bym mógł wam powiedzieć? Po prostu życzyć dużo Bożego błogosławieństwa, dużo mądrości, wytrwałości, aby ten zbór mógł się rozwijać i mało to rozwijać, kwitnąć. No i w Królestwie, żebyśmy wspominali te czasy sobie w ten czas. Co to były za czasy i tak będzie na pewno, jeżeli oczywiście będzie tam dla nas miejsce. Róbmy wszystko, żeby tak było. Dziękuję za wysłuchanie i niechaj dobry Bóg wam wszystkim błogosławi. Dziękuję.